llena de cariño. Hoy voy a Colombia y a su propio Cristo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja, zawsze dziewica.
W audycji młodzieżowej Dar i Tajemnica witają się z Wami Beata Szarek
i Antoni Gumiński, studenci dziennikarstwa Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Jak w każdy czwartek, tak i dziś, przez te niespełna 30 minut chcemy zatrzymać się nad tematem powołania.
Naszym dzisiejszym gościem jest brat Marian Markiewicz ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, obecnie posługujący w Archikatedrze Warszawskiej.
Szczęść Boże, bracie Marianie.
Szczęść Boże, witam was.
Brat Marian w 1970 roku złożył śluby zakonne w Zgromadzeniu Braci Serca Jezusowego.
W latach 1977-1982 pracował w Polskim Kolegium Papieskim w Rzymie. Był tym, który w 1978 roku zawiózł księdza kardynała Karola Wojtyłę na konklawę, z którego wyszedł jako Jan Paweł II.
Brat Marian był też zaangażowany w pracę procesu beatyfikacyjnego kardynała Stefana Wyszyńskiego na etapie diecezjalnym gnieźnieńskim.
Bracie Marianie, kiedy pojawiła się pierwsza myśl o życiu zakonnym?
No, ona jakoś mnie tak prześladowała już w dzieciństwie. Miałem takie pragnienie zebrać kilku kolegów, żeby tak wspólnie działać. Nie wiedziałem, że na tym polega życie zakonne. I myśmy tam zbierali zioła, taki był u nas stan, który skupował te zioła. I my tak, będziemy zbierać zioła, makulaturę, będziemy gromadzić te fundusze, a potem sobie gdzieś pojedziemy, czy jakoś tak, żeby taka tak wspólnie działać. No i potem, kiedy tak się złożyło, że w parafii odszedł na miesiąc przed świętami kościelny, no i nie miał kto się zająć obsługą kościoła. No i ponieważ rodzina była zaangażowana bardzo mocno przy kościele, ojciec śpiewał w chórze, mama należała do trzeciego zakonu świętego Franciszka. No i proboszcz mówi, to może by tak ten młody zajął się teraz na te święta kościołem. No i oczywiście przygotowania, żłóbek, to tamto. No i codziennie chodziłem dzwonić na Anioł Pański, bo nie było jeszcze elektrycznych napędów do dzwonów. No i zauważyłem takie małe ogłoszenie, młodzieńcze, jeśli chcesz służyć Kościołowi, zgłoś się do Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. No i tam było oczywiście jeszcze na maszynie pisane warunki przyjęcia, co trzeba przygotować. No i mówię do mamy, mamo, wiesz, tam przyjmują do klasztoru młodych ludzi. A mama mówi, wiesz, jakbyś został bratem, to bym się cieszyła. Ja do końca nie doczytałem, potem jeszcze idę na następny dzień dzwonić. Patrzę, a tam sami bracia są, nie ma ojców. No i mówię, mamo, to tam są sami bracia. No mówi, wiesz, wybór należy do ciebie. No i oczywiście w tajemnicy przed wszystkimi, nawet moi bracia nie wiedzieli, że będę wyjeżdżał. Oczywiście zebrałem wszystkie dokumenty, które były tam potrzebne. I do końca nie chciałem się zdradzić, gdzie wyjeżdżam. Nawet na świadectwie zdrowia było napisane, że się nadaje do zawodu ślusarza, bo powiedziałem, że potrzebuję właśnie, będę uczył za ślusarza. No i oczywiście to napisane było w tym świadectwie, że nadaje się do zawodu ślusarza. No oczywiście zebrałem te wszystkie dokumenty i pamiętam, że wtedy w Trzech Króli jeszcze nie było święta. W ten dzień wysłałem wszystkie dokumenty, nie pisząc wcześniej o warunki, o nic, jak na czym polega życie. I wysłałem to wszystkie, co tam było potrzeba, i życiorys, i podanie, i to wszystko. Także tylko wiedział proboszcz i ksiądz wikary, który mi pomagał napisać takie to podanie o przyjęcie. No i posłałem to wszystko w Trzech Króli poleconym listem.
Przychodzi. Jak wyglądały brata pierwsze lata w tym zgromadzeniu, jak już brat tam dotarł?
No właśnie chcę powiedzieć, że jak dostałem dwa tygodnie potem pismo, młodzieńcze, zostałeś przyjęty do naszej wspólnoty, zapraszamy cię na 15 stycznia, to był 69 rok, przywieź ze sobą rzeczy osobiste, oznacz numerem 35, mówię, czyżby był 35, ale to okazało się, że niekoniecznie to było według liczby bo zapewne ktoś wypadł, już umarł wcześniej, no i ten numerek był wolny. No i zebrałem to wszystko, tę całą wyprawę, kołdra, poducha, bielizna pościelowa, rzeczy osobiste. No i ojciec mnie tylko odwiózł do miasta Łodzi, no i pociągiem pojechałem. Pojechałem do tego Poznania i do końca nawet w pociągu pytali, ty młody, gdzie ty jedziesz? Jadę odwiedzić brata. No i tak do końca ukrywałem. No i oczywiście w środku zimy, bo to styczeń, śnieg, pół metra na śniegu na polu, jak to się mówi, wysiadłem z tego pociągu, a napisali mi, jakimi ulicami iść, żeby dojść do klasztoru. No ale wtedy zadzwoniły dzwony. O, mówię, to będzie po tej stronie ta ulica. Gdybym patrzył na dwie strony, to bym trafił na tą ulicę, która by mnie doprowadziła do klasztoru. Ale ja skierowałem tym, że jak dzwony dzwoniły, to pewnie tam jest klasztor. Okazało się, że to dzwoniły w kościele parafianym. No i tak do końca idę, już ciężko te walizka i ta kołdra. Pytam wreszcie w kiosku, pani, gdzie tu jest ulica Wysoka, bo teraz to jest brata Józefa Zawaty, naszego błogosławionego brata, męczennika II wojny światowej. No i pójdź pan tam prosto i pod górę jest Wysoka. No i oczywiście jak w górę, to w górę przekroczyłem, idę i doszedłem do sąsiadów. Duży dom, dzwonię, nikt nie otwiera, a okazało się, że byłem za płotem już klasztornym. Nikt nie otwiera, no to schodzę z tej górki z powrotem, idę, zjadłem resztę kanapy, które mama mi dała. No i idę z tymi walizami, idzie dwóch ministrantów, jak się okazało później. O, jakiś nowy braciszek idzie. A mówię, och, zaś mnie tutaj już poznali. No i nic, idę, zmniejszają się tu numery, patrzę, jest pod górę, furtka z napisem IHS. A to pewnie tam. I wtedy do góry ciągnę z tymi walizami, tymi schodami. Msza się skończyła, no i idą jakieś panie z kościoła, z naszej kaplicy, bo to jest też ludzie przychodzą. O, jakiś nowy idzie, zaś mnie rozpoznali. No ale nic, dzwonię do furty, już było po mszy, otworzył mi ksiądz kapelan, Wacław Nowaczyk, przywitał mnie, o, jakiś młody jesteś, o, chodź tutaj do rozmównicy, zaraz poproszę brata generała, to będzie z tobą rozmawiał. No i przyszedł generał i pyta się, jak się nazywa? No, mówię, Marian Matkiewicz. Ach, to ty jesteś. Coś nic nie pisał, tylko przysłałeś dokumenty. Mówię, no tak, jak już, to już, nie? Wtedy rozmowa się odbyła. No i potem mówię, to teraz chodź, będzie nauka, taka pomszy dla braci, profesorów, nowicjuszy. No i potem będzie śniadanie.
Czyli no na początku były takie dosyć bogate te dni, prawda? Że tak naprawdę dużo się działo i rzeczywiście dużo osób mogło zwrócić na to uwagę. Ale bracie Marianie, jak właściwie powstało zgromadzenie Braci Serca Jezusowego? Tak w kilku zdaniach proszę powiedzieć, jaka jest historia tego?
Założył go brat Andrzej Kubiak, który wstąpił do Braci Miłosierdzia w Trewirze i tam pracował... Bo to ponieważ oni się zajmują szpitalnictwem, no to on pracował jako laborant. Brał też udział, był powołany do wojska, no i tam był ranny, potem wrócił. No i gdy nastała niepodległość Polski już w 18 roku, no to on postanowił tam jeszcze z innymi braćmi wyjechać do Polski i założyć jakby taką prowincję polską braci Miłosierdzia. Oni się zajmowali szpitalnictwem. No i przyjechał tam do Poznania. Arcybiskup Dalbor się tym zainteresował. Tam ustalili pewne takie ramy, w jakich będą działać. No i proboszcz Maliński, który był posłem na Sejm z Matki Boskiej Bolesnej na Łazarzu w Poznaniu, on go spotkał się z nim w Warszawie, go zaprosił właściwie do siebie, dał mu suteryny na zamieszkanie, no i tak zaczęli. Ten brat założyciel leczył tam, chodził po domach, opiekował się. No i potem jak się zaczęła przychodzić następni, zaczęli pracę przy obsłudze katedry poznańskiej. I tak się zaczęło ten pierwszy początek. No i potem w jakimś czasie kupił posiadłość zaoszczędzonych pieniędzy w Puszczykowie, gdzie do dziś mieszkamy, tam się wszystko rozbudowało, teraz o wiele większe wszystko jest. No i tak wszystko się działo do jego śmierci. No a po śmierci zaczęło się to towarzystwo tak po ludzko rozłazić, no i wtedy kardynał August Lund zainteresował się bliżej. zlecił napisać nowe ustawy, zmienił nam strój i powiedział tak: chorymi będzie miał się kto zająć w przyszłości. Wy się zajmiecie obsługą katedr, rezydencji, seminariów. No i tak powstało w 21 roku, było zatwierdzenie takie wstępne, jakie już nowych ustaw i nowy strój. Przedtem chodziliśmy, taki był habit podobny do bonifratrów, szkaplerz i tak dalej, a teraz mamy czarną sotannę, zielony pas i krzyż na czarnym sznurku schowany pod habitem. Tak wygląda nasz strój.
Proszę brata, proszę nam powiedzieć, jakie pasje realizuje brat w swoim życiu zakonnym?
No, w klasztorze wszystkiego nauczą. Jak tylko człowiek chce, to potrafi wszystkiego się nauczyć. Tam nigdy w życiu nie strzygłem, a w nowicjacie się nauczyłem. No, najlepsza próba była na nowicjuszach, bo w razie czego, no to krócej się obcięło i nie wychodził z klasztoru, to tam mógł być trochę taki lekko łysawy, jak to się mówi, czyli krótko przystrzyżony. No, ale potem
z tym strzyżeniem też jest historia związana z Janem Pawłem II. Czy mógłby brat nam też troszeczkę przybliżyć tę historię?
A, to oczywiście, że tak. No, jak pojechałem już, znaczy pierw, może jeszcze zaczniemy, jak to było, że ten nowicjat odbyłem, potem złożyłem pierwsze śluby, no i przyjechałem, tutaj mnie przysłali do katedry warszawskiej w 70 roku we wrześniu i wtedy zaczynałem pracę przy kardynale Wyszyńskim za jego życia, a ksiądz Jerzy Popiełuszko wtedy był klerykiem na czwartym roku seminarium. No i wtedy właśnie byłem świadkiem też jego święceń w 72 roku. No a w 73 roku na kapitule generalnej jako pierwszy przypadek się taki trafił, że wybrano mnie na ekonoma generalnego całego zgromadzenia. No i wtedy miałem się zająć, jakby to powiedzieć, taką opieką nad klasztorem, nad dobrami materialnymi. No i wybrali mnie na 6 lat. I wtedy no, pracowałem tam w centrali, dbałem o to, żeby no, coś tam nie remontować i zaradzić trochę. Jeździliśmy z owocami, mieliśmy bardzo duży ogród, prawie ponad 1000 drzew owocowych, no to jeździło się do Poznania sprzedawać te owoce na taki rynek łazarski, tam gdzie był początek zgromadzenia w tej parafii. No i potem przyszła ta potrzeba wyjazdu do Rzymu. No ja wtedy się zgłosiłem na ochotnika, no był arcybiskup Baraniak, wtedy był ordynariuszem arcybiskupem poznańskim, poprosił generała, żeby wysłać brata do papieskiego kolegium polskiego. No ja wtedy, bo oczywiście no pierwsze zebranie, kto pojedzie, no tam mówię, ten, może ten, może ten, no i a ja wtedy się zgłosiłem. No dobra, no jak się zgłosiłem, no to zacząłem robić starania o paszport. No, oczywiście były też problemy, bo chcieli mnie, jak to się mówi, jak to wszyscy próbowali wciągnąć na wtykę jakąś, no ale się im nie udało, bo sprawa poszła ostro dosyć. Nie dałem się zwabić na takiego donosiciela. No i oczywiście potem mnie straszyli, że nie dostanę paszportu, bo zdradziłem tajemnicę, że nikomu nie powiem, a ja powiedziałem, postarszyłem ich arcybiskupem i sekretarzem episkopatu, i że generał wszystko wie i tak dalej. No i wezwali mnie, że mam przyjechać, ale bez habitu, bez samochodu, bo będziemy mieli obiad w restauracji i przyjedzie pan z Warszawy. O, to tym bardziej. No i tak się zaczęła ta sprawa, że no, wreszcie zdradzili tajemnicę, nie pojedziecie do Rzymu. Ja nie muszę jechać. No i oczywiście 2 godziny mnie trzymali na korytarzu, potem mówią, no, mimo żeście świństwo zrobili, boście zdradzili sprawę, ale pojedziecie do Rzymu. Mówię, no to co mówię, to pojadę, jak jadę, to jadę, nie ma sprawy, nie? No i otrzymałem paszport jednorazowego przekroczenia granicy. No i oczywiście potem się okazało, przez cały czas nikt się do mnie nie zgłosił, no bo widzieli, że twardy orzech do zgryzienia, bo nie dał się ściągnąć. No ale na paszport czekałem 2,5 roku. Złożyłem pismo w ambasadzie, no i czekałem 2,5 roku. I wtedy, ponieważ nie mogłem przyjechać na rekolekcje do Puszczykowa Zakonne, no to prawiałem sam w Alicji, to jest tam w tych niedaleko Castelnuovo d'Orto, po drugiej stronie jeziora. Sam sobie odprawiałem rekolekcje na bazie nagranych wcześniej rekolekcji. I wtedy zmarł papież Paweł VI. I gdy zmarł papież, to sobie pomyślałem, czy to już nie czas, żeby był ten polski papież. A skąd to miałem taką myśl? No bo jak byłem w nowicjacie, nasz kapelan, który wcześniej go wspomniałem, który mnie wpuścił do klasztoru, on nam opowiadał o pomazańcu z Krakowa, który dostanie 3 korony. A 3 korony to jest ta tiara papieska na chęci głowy.
Czyli już, no, wtedy, czyli już wtedy były pewne takie przeczucia, że coś niezwykłego się...
To były moje przeczucia.
No tak, czyli, ale już były powolutku te przeczucia i zaraz wrócimy właśnie do tej historii jeszcze z strzyżeniem włosów pewnej niesamowitej osoby. Zaraz do tego wrócimy, ale tutaj na chwilę się zatrzymamy. Do naszej rozmowy wrócimy już za kilka minut, a tymczasem zapraszamy Was do wysłuchania utworu muzycznego.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest brat Marian Markiewicz ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, obecnie posługujący w Archikatedrze Warszawskiej.
Gdyby brat mógł wrócić pamięcią do tych wydarzeń związanych z księdzem kardynałem Karolem Wojtyłą, ówczesnym metropolitą krakowskim i wspólnej drodze na konklawę, na którym został wybrany papieżem. Jak brat wspomina ten czas? No i właśnie co się działo o tym temacie, o którym mówiliśmy tuż przed piosenką?
Jak już mówiłem, że jak zmarł papież Paweł VI, no to właśnie wtedy przyjechał po mnie ksiądz rektor, mówił, wracamy do domu, bo trzeba przygotować dom na konklawę i na gości. No i wtedy przyjechał ksiądz kardynał, ponieważ szałowa po papieżu trwa 9 dni, no to jeździliśmy codziennie na spotkania kardynałów. Do południa były dłuższe, po południu krótsze. No i wtedy, jak byliśmy po południu, tośmy nie wracali już z księdzem Dziwiszem do domu, tylko czekaliśmy na Cortile San Damaso w oczekiwaniu. No i tam oczywiście na co robią kierowcy i sekretarze. No tak, gadają o tym, o tamtym, jak to będzie, co to będzie. I ksiądz kardynał nas zaprosił, 4 kardynałów do naszego domu, wśród nich był kardynał Albino Luciani. No i wtedy na czasie posiłku ja obsługiwałem ten stół i pamiętam ten jego uśmiech, taki akcent wenecki. I jak mu proponowałem, żeby jeszcze coś więcej zjadł, no to mówił, no grazie fratello, io mangio poco, znaczy ja jem bardzo mało i tak dalej. No i potem przyszedł czas zawiezienia na to konklawę i po prostu no pojechaliśmy wcześniej zawożąc walizki do pokoju, które były losowane, a konklawę mieściło się w Pałacu Apostolskim, gdzie pokoje były przerobione na tymczasowe sypialnie. Nie wszędzie były łazienki, były też miski, wiadro z wodą, jak w harcerskich czasach można powiedzieć. No i wtedy wybrano kardynała Albino Lucianiego w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. No i oczywiście potem pojechaliśmy odebrać kardynała po konklawie jego rzeczy. No i wszyscy się rozjechali. No ale jak wiadomo, papież Jan Paweł I był tylko 33 dni następcą świętego Piotra. Kiedy przyjechał ksiądz kardynał na drugie konklawę, już inaczej się zachowywał. Już było tak widać po nim, że coś się wydarzy takiego. A jeszcze pamiętam, jak na pierwszym konklawę spytałem, czy zostanie papieżem, mając to na myśli, że wtedy o tym sobie myślałem, to on wtedy mi powiedział, Marianku, Duch Święty wskaże, zobacz, będzie wszystko dobrze. No i jak wybrano Lucianiego, to mówił, to był słuszny wybór. No ale potem się zmieniło. No i znowu jeździliśmy na te spotkania. I 13 października zachorował biskup Andrzej Deskur, to jeszcze bardziej wpłynęło na jego zachowanie. To jeszcze tak był bardziej taki zasmucony, że jego przyjaciel jest po wylewie i tam sparaliżowany i tak dalej. No i 13 byliśmy na ostatniej mszy do Ducha Świętego, udziałem wszystkich kardynałów, którzy brali udział w konklawę. I po mszy wróciliśmy do domu, a myśmy sobie tak po góralsku ważyli, chociaż ja nie góral. Ja mówię, Marianku, a ostrzykł byś mnie, żebym jakoś wyglądał na tę konklawę. No i oczywiście nożyczki poszły w ruch i głowa gotowa. I coś mnie tak tchnęło, żeby tych głosów tym razem nie wyrzucać, tylko pozbierałem skrzętnie. No i schowałem. No i oczywiście potem chwaliłem się, że pierwsze fotografie papieża to są z moją fryzurą, no bo przecież go obcinałem przed konklawem. No i potem oczywiście wybór, radość wielka, 16 października, kto mógł, to biegł na pracę o tych oznaczonych godzinach, kiedy się ukazywał dym z Kaplicy Sykstyńskiej. No i właśnie ten biały dym się ukazał, no ale i tak bym nie zdążył dojechać na plac, no bo to 6 kilometrów w tym tłoku rzymskim byłoby nierealne, żeby w tak krótkim czasie tam dojechać. Oglądałem w telewizji ten wybór, no jak usłyszałem imię Karlum, no to już wiedziałem, kto to jest. I wtedy w tej dzikiej radości, jak to się mówi, złapałem jednego księdza, przerzuciłem przez ramię i taką rundę radości, ten krzyczał, zostaw mnie, bo mnie rozbijesz. To był ksiądz Ziomek ze Szczecina, był studentem wtedy. No i oczywiście potem oglądaliśmy to wszystko, ciąg dalszy, radość wielka, no potem Ojciec Święty na drugi dzień rozwiązał konklawę, poprosił o wyjazd, o samochód, pojechał do kliniki Gemelli, spotkać się ze znajomymi i nawet jest taki film, jak tam Ojciec Święty przemawia, że o mało by nie został pacjentem kliniki, bo tak wszyscy go szarpali na wszystkie strony, każdy chciał się go dotknąć, każdy chciał rozmawiać. No i to był taki pierwszy, że już papież lebo wybrany, a już już wyjeżdża z Watykanu.
Bracie Marianie, w jaki sposób to spotkanie na przykład z Janem Pawłem II wpłynęło na brata duchowość i powołanie?
Znaczy, powołanie to już było, tylko że to by się tak utwierdziło, że mogłem brać udział w tak ważnych, wielkich sprawach, które się działy w Kościele.
No tak, te właśnie ogromne, wielkie sprawy i między innymi przecież też trzeba przypomnieć, że oprócz papieża Jana Pawła II, no to jeszcze był błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, no i oczywiście ksiądz Jerzy Popiełuszko. Posługując w archikatedrze warszawskiej aktualnie, brat uczestniczy w spotkaniach z wieloma młodymi osobami przy grobie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jaką myśl chciałby brat przekazać nam, osobom młodym, szukającym swojego powołania?
To znaczy, jak spotykam się z młodymi, to nawiązuję do tego, że, bo jak przewodnicy mówią, tu leży, przedtem jeszcze nie błogosławiona, tu kardynał, wielki prymas, tysiąclecia i tak dalej, przyjaciel papieża, tak zawsze mówi. A ja wtedy tam podchodziłem, mówię tak, a tak się złożyło, że znałam obydwóch, i tego, i tego. I wtedy opowiadałem o tych znajomościach z kardynałem Wyszyńskim i z Ojcem Świętym Janem Pawłem. I młodym ciągle przypominałem o tym, tych słynnych słowach Ojca Świętego, który mówił, choćby inni od was nie wymagali, wy musicie wymagać od siebie. Mówiłem też o wielkości prymasa, o jego zaangażowaniu, o jego, że przeprowadził Kościół przez to Morze Czerwone komunizmu, tak, Mojżesz przeprowadził przez morze uciekając z Egiptu i tak dalej. I wtedy mówiłem, że działalność prymasa ma wielkie znaczenie dla Kościoła i tak samo Ojciec Święty wiele zrobił, bo przecież upadł komunizm przez człowieka, który ma niewielu Szwajcarów, którzy tam właściwie pełnią funkcję tylko taką, że tam dbają o bezpieczeństwo Ojca Świętego, ale ich jest niewielu. Także nie ma armii, ma kilkunastu Szwajcarów, kilkudziesięciu Szwajcarów. I on obalił komunizm. Ksiądz prymas przeprowadził też naród polski przez, jakby uchronił to od tego komunizmu. No, przez to był prześladowany i więziony. No i zawsze mówię młodym, gdyby było więcej troski o to, co mówił ksiądz prymas w swoich kazaniach, w swoim ABC, tych 10 przykazań, tych miłości, które tam, to przecież wszystko się działo, gdy był więziony, nie? To wszystkie te myśli się zrodziły. I nowenna wielka i milenium, jak oddania i to wszystko. No i mówię, i teraz są tak na czasie to nauczanie i błogosławionego, i świętego Jana Pawła II, że tylko wystarczy wrócić do źródeł. I zawsze młodym mówiłem i mówię to zawsze. Chcecie coś, to wchodźcie na stronę, czy szukajcie listów do młodych Jana Pawła, które on pisał do młodych, te listy, w nich są takie wskazówki na życie dorosłe. Zawsze mówił, że od was zależy. I pamiętam, jak kiedyś w Castel Gandolfo mówił o tym do młodych, że wy jesteście nadzieją dla rodziców, dla ojczyzny. Jesteście moją nadzieją. Wtedy burza oklasków była taka, no bo jak powiedział, że jesteście moją nadzieją. Bo on w młodych widział zawsze i ciągle mówił, wy weźmiecie stery w swoje ręce, bo wiadomo, tak jest natura, że starsi odchodzą, młodzi wchodzą.
Także bardzo dziękujemy za tę rozmowę i tymi słowami zakończymy tę audycję.
Przypomnijmy, że dzisiejszym gościem był brat Marian Markiewicz ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, obecnie posługujący w Archikatedrze Warszawskiej.
Dziękujemy wszystkim naszym radiosłuchaczom za uwagę i poświęcony czas. A już teraz zapraszamy na kolejne audycje.
Każdy czwartek, godzina 16:30, audycja Dar i Tajemnica.
A żegnają się dziś z wami Beata Szarek
i Antoni Gumiński.
I oczywiście nasz gość.
Brat Marian.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy sobie Chrystus.